Gość dnia Radia Gdańsk.
W studiu Radia Gdańsk jest już Kazimierz Koralewski, przewodniczący klubu PiS w Gdańskiej Radzie Miasta. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam również serdecznie.
Możemy podsumować wybory. Druga tura już za nami. Pierwsza, no to już w sumie dawno temu, patrząc się na polityczny czas. Czy jesteście zadowoleni z wyników na Pomorzu?
No oczywiście zadowoleni być nie możemy. Były lata, gdzie było na pewno lepiej. Ale trzeba oceniać rzeczywistość tak na bieżąco. I w październiku mieliśmy w Gdańsku ten wynik na poziomie 20,01%. A teraz wynik się powtórzył, jest 20,33%. Więc myślę, że to pokazuje pewną stabilizację. W Gdyni i w Sopocie odpowiednio jednak ten wiosenny wynik był trochę słabszy. Ale rewolucja na przykład w władzach Gdyni też jest symptomatyczna, więc no, tutaj mamy jeszcze czas na różnego rodzaju oceny.
Ale patrząc się na Radę Miasta Gdańska, pan jest przewodniczącym klubu, klub zmniejszy się i to znacznie. 8 mandatów, było 12. Tak nieoficjalnie przed wyborami docierały do dziennikarzy informacje, że no będzie sukces, jeśli uda się obronić te 12 mandatów. Nie udało się.
No tak, ten ogólny trend zawsze ma jakiś wpływ na to i jest tak zwana renta korzyści zawsze dla, jeśli chodzi o wybory, powiedzmy w Sejmie, powiedzmy tak, to jest ten efekt, który pracuje potem również w samorządzie i z reguły to jest tak, zgodnie z prawem Murphy'ego, jak przewidzisz 4 scenariusze, to natychmiast pojawia się 5, więc są różne nieprzewidywalne rzeczy.
To porozmawiamy w takim razie o wyborach na prezydentów tutaj, w Trójmieście. Gdynia oddana tak naprawdę ze słabym wynikiem, Sopot także, Gdańsk słabo i tutaj się pojawia informacja, która dotarła i pojawiła się w przestrzeni medialnej o liście pana posła Płażyńskiego na temat przygotowań i na temat wyboru kandydata na prezydenta Gdańska, pana Tomasza Rakowskiego. I tutaj fragment, przyjmijmy, że to cytat, bezpośrednio do tego listu nie dotarłem, ale tylko do artykułów, które o nim mówią. Tomasz Rakowski miał być kompletnie nieprzygotowany do kampanii wyborczej i wykazywać się skandalicznym brakiem aktywności, pomysłowości czy zdolności organizacyjnych.
Na banerach, na naszych ulotkach mieliśmy bądźmy razem, budujmy wspólnie.
Ale z drugiej strony była drużyna Płażyńskiego.
Ale jesteśmy na jednej liście i poważnie trzeba do tego podchodzić. Liczy się to, co możemy zrobić dla naszych mieszkańców i to była ciężka praca i tak jak nasi liderzy podkreślają, to jest służba naszym wyborcom, w związku z tym pokornie trzeba nasze wyniki przyjmować i myśleć o tym, co możemy zrobić lepiej w przyszłości.
Panie przewodniczący, ucieka pan od odpowiedzi. To może zapytam się inaczej. Czy jest pan w drużynie Płażyńskiego, czy może w tej ekipie Tomasza Rakowskiego?
My jesteśmy jedną drużyną. Jeżeli ktoś eksperymentuje, powiedzmy, ze swoją tam popularnością, ewentualnie to jego sprawa. Natomiast to wyborcy oceniają nas praktycznie, tak? Także myślę, że w Gdańsku nasz wynik obroniliśmy ten z jesieni. Oczywiście ten jesienny też nie był zadowalający dla nas.
Nowych głosów nie zdobywacie.
Więc trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego gdańszczanie tak głosują, ale może są zbyt łatwowierni. W końcu my znamy tą gdańską rzeczywistość. Mówi się o tym, że to jest Republika Deweloperów albo Mała Sycylia. Ale fakty są takie, że bogaci są lepiej traktowani, bo jeżeli deweloper się myli, czy to jedno piętro, czy o inne kwestie, urząd potem też się myli, wydaje pozwolenie na użytkowanie, sprzedaje te mieszkania, a potem się do tego dopasowuje prawo. Więc myślę, że to jednak jest duża tolerancja w społeczeństwie Gdańska, jeśli chodzi o tego typu fakty, bo to trzeba oceniać, my o tym mówimy. Wydaje się, że każdy powinien być taki równo traktowany w stosunku wobec prawa, a w Gdańsku to jakoś inaczej się układa.
Macie w takim razie 8 kandydatów w Radzie Miasta Gdańska. Jak będą wyglądały najbliższe lata, te najbliższe 5 lat?
Musimy o tym pamiętać, że na przykład w 2018 roku PO i WDG tworzyły odrębne komitety, miały odrębnych kandydatów na prezydenta. Przez to ich wynik był słabszy. pojawiła się druga tura w wyborach i to pokazuje pewną zasadę, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Myślę, że o tym musimy pamiętać, jeżeli patrzymy w perspektywie najbliższych 5 lat. A więc będzie się przez te 5 lat liczyła na pewno nasza organiczna praca wśród mieszkańców, nasze zaangażowanie. No tak to trzeba do tego podejść, ale oczywiście wpływ na tą naszą popularność w Gdańsku na pewno ma też tak zwana ogólna popularność, powiedzmy tak, ogólne trendy jakieś polityczne. My jesteśmy prawicą, jesteśmy raczej konserwatywni, chociaż przecież również liberalni, co widać, że podatki dochodowe zmalały, co widać po kieszeniach mieszkańców praktycznie. Tak. Także ta ostatnia kadencja, dosyć długa, rekordowo długa kadencja, pokazuje, co się zmieniło w kieszeniach mieszkańców. Mieszkańcy najlepiej wiedzą, jak wydać swoje pieniądze. Natomiast w budżecie będziemy się nadal przyglądać, jakie decyzje podejmuje koalicja rządząca, bo każdy grosz trzeba oglądać z dwóch stron.
7 maja pierwsze posiedzenie Rady, nowej Rady Miasta Gdańska, uroczyste. Czy pozostanie pan przewodniczącym klubu opozycyjnego, największego w Radzie Miasta Gdańska?
No nie sądzę. Zawsze było tak, jak Kazimierz Płażyński był naszym kandydatem prezydenta, on został również liderem naszego zespołu. Myślę, że tu w tym wypadku też ta rola będzie należała do Tomasza Rakowskiego. To jest pewnego rodzaju odpowiedzialność, pewna ciągłość. Myślę, to też trzeba odpowiadać za zespół i myślę, że to będzie jego rola.
A to nie będzie rodziło kolejnych konfliktów na linii poseł Płażyński i radny Rakowski?
No przecież tu się liczy interes mieszkańców, a nie powiedzmy jakieś ambicje naszych kandydatów, więc trzeba patrzeć na to, że liczy się to, jak mieszkańcy nas widzą i jak my załatwiamy ich sprawy.
To w takim razie najbliższe sesje. Sprawa budżetu, sprawa przyjęcia absolutorium, jak to będzie wyglądało?
No trzeba zbadać i to zbadają Komisje Rady Miasta, więc musimy się szybko ukonstytuować w maju, przeprowadzić kontrolę budżetu, Miasta Gdańska, wykonania budżetu. Tego wymagają od nas przepisy prawa i też dosyć przyspieszona jest planowana sesja chyba na 20 czy 22 czerwca, więc mamy bardzo mało czasu na to, żeby przygotować się do absolutorium, ocenić ten ubiegły rok, ocenić wydatkowanie, ocenić również inwestycje, całe spektrum finansów miasta, więc myślę, że ta debata o stanie miasta będzie dosyć gorąca.
To w takim razie, co wy jako Prawo i Sprawiedliwość zrobilibyście lepiej, jeśli chodzi o ten budżet, który będziecie teraz oceniać?
Przede wszystkim sporo wydatków miękkich, które w takich zamożnych miastach jak Gdańsk się pojawiają. Mówiliśmy o tym tak obrazowo, że w mniejszej miejscowości wójt, który wydałby zbyt dużo pieniędzy na jakieś festyny czy eventy, różnego rodzaju imprezy, zamiast na twarde inwestycje typu utwardzenie drogi, kanalizacja czy i tego typu bytowe sprawy, czy nawet budownictwo komunalne, to by pewnie w referendum został usunięty w krótki rok. Więc w Gdańsku jednak jest pewne takie podejście, no jest sporo pieniędzy do wydania, więc się je łatwo wydaje. I stąd nasza ocena będzie polegała na analizie tych wydatków, na te miękkie projekty i niewydolność, jeśli chodzi o inwestycje majątkowe, takie, które poprawiają komfort naszego życia. My jesteśmy miastem jednak takim wojewódzkim, metropolitalnym. Wiele ludzi przyjeżdża tutaj tranzytem załatwiać wiele różnych spraw. W związku z tym my też musimy ten ciężar dźwignąć, a tu się zwęża ulice na przykład. Tak?
No ale też buduje nowe, patrzmy się na Świętokrzysko.
No właśnie, a ta budowa była zaplanowana w harmonogramie, czy w ogóle na Gdańsku Południu, daleko bardziej intensywna. Tak samo gdzieś utonęła kwestia zielonej drogi, a więc tej ramy komunikacyjnej Gdańska, nowej spacerowej, nowej kielneńskiej. Pojawi się obwodnica metropolitalna, a my z tą obwodnicą będziemy mieli stare połączenia. W związku z tym teraz będzie widać, jak bardzo brakuje dla Gdańska tej nowej kielneńskiej, nowej spacerowej.
Panie przewodniczący, to porozmawiajmy o województwie w takim razie, bo jeśli chodzi o mandaty w sejmiku, no też nie jest dobrze. Też straciliście głosy.
No tutaj zawsze działa troszeczkę, zakłóca ten obraz metoda Donta. Ona jednak preferuje silniejszych. osłabia słabszych, ale niemniej jednak wynik jest relatywnie, myślę, taki jak nasze poparcie na Pomorzu. I co pokazuje, wiele samorządów na poziomie takim podstawowym, gminnym, również jest takim, można powiedzieć, owocem naszego zaangażowania. Także są to ludzie o prawicowych poglądach, konserwatywnych, bardziej dbających o interes ten, który jest najbliżej swoich mieszkańców, powiedzmy. Więc myślę, że te siły się tak jakoś tak w połowie rozkładają, nawet jeśli te procenty pokazują to tak nie tak bardzo równo po połowie.
To porozmawiajmy o nadchodzących wyborach, do Parlamentu Europejskiego. Kto będzie jedynką z Pomorza Prawa i Sprawiedliwości?
No, niewątpliwie pani poseł Anna Fotyga wykazała się bardzo wielką pracowitością w dotychczasowych działaniach na forum Parlamentu Europejskiego. Jest bardzo odpowiedzialnym politykiem i myślę, że nasza przyszłość wobec tych wyzwań, które stają przed Polską, a zarówno i przed całą Unią Europejską, wymaga takiego formatu właśnie polityków. Stąd Prawo i Sprawiedliwość stawia na tego rodzaju kandydatury. No będą też pewnie inni posłowie.
Kasper Płażyński, czy opuści?
No, tego nie wiemy. Posłowie mają obowiązek startować w tych wyborach. Jak to wygląda, nie mamy takiej informacji na naszym poziomie. Niemniej jednak myślę, że dzisiaj pewnie taka decyzja zapadnie w Warszawie. Ta dyskusja trwa już, słyszałem, od poniedziałku. Więc spokojni jesteśmy, bo praktycznie wiemy, ile mandatów jest do uzyskania w naszym województwie i warto, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało swojego przedstawiciela również w Parlamencie Europejskim.
Jeśli chodzi o sprawę wyborów europejskich w skali ogólnopolskiej, pan Kamiński, pan Wąsik, opozycja, w zasadzie rządzący w tej chwili, mówią, że to ucieczka do Brukseli, ucieczka przed odpowiedzialnością.
No, można tak to nazywać. My zauważamy również polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy wybierają się z rządu aktualnego do Brukseli i też to w mediach to określenie się przewija, że to jest ucieczka do przodu. Zdajemy sobie sprawę, że to jest pewne ramię polityczne naszych ugrupowań, ci kandydaci, którzy idą do Brukseli i stąd takie określenia padają. No, immunitet parlamentarny ma swoje atuty. Natomiast zauważyliśmy, że jeśli chodzi o nasze ugrupowanie, nie było spektakularnych uchyleń mandatów. Zresztą pojawiły się elementy czy zarzuty korupcyjne w Parlamencie Europejskim, także wydaje się, że ten parlament też ma swoje problemy.
Skoro mowa o Parlamencie Europejskim, to muszę zapytać o pochodzącego z Gdańska i stawiającego tutaj pierwsze kroki pana Jacka Kurskiego. Czy pana zdaniem to jest dobry kandydat? Nie będzie startował z Pomorza, to już jasne. Ale czy powinien zasiąść w ławach?
Jacek Kurski jest politykiem z krwi i kości, więc rozumie doskonale tę pracę i myślę, że epizod zarządczy, który pojawił się w jego życiorysie, tego w żaden sposób nie zmienił. W polityce nigdy nie mówi się nigdy. Więc jeśli pojawiła się jego gotowość ewentualnie do powrotu do polityki, no to myślę, że to dobry komunikat.
Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia.
Również dziękuję uprzejmie. Będziemy zawsze dla mieszkańców.
Gość dnia Radia Gdańsk.